Po tym radosnym, triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, ta radość, wiemy, nie była właściwie wyrażona, czy nie wyrażała właściwego zwycięstwa Jezusa, ponieważ naród Izraela oczekiwał wybawiciela politycznego i przede wszystkim wiązano nadzieję z przyjściem Mesjasza właśnie takiej wolności, tej doczesnej. I mimo, że słowa były jak najbardziej właściwe, oznaczały hosanna, czyli Panie zbaw nas, czy błagamy, zbaw. I dosłownie to się stało, ale lud miał na imię inne, na myśli inne zbawienie. O czym niestety możemy przekonać się, czytając dalsze fragmenty tych wydarzeń, mówiąc o tych wydarzeniach. I przeczytam właśnie kolejny fragment, właściwie jeden opuszczę, ale Ewangelia Mateusza, 21 rozdział od 18 wersetu. Jezus po tym przyjeździe do Jerozolimy udał się na noc do Betanii, o czym czytamy w 17 wersecie. I tam zanocował. Wiemy, że w Betanii nocował u Marii i Marty i Łazarza, którego wskrzesił. I wstając rano, a rano wracając do miasta łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to, uczniowie zdumiewali się i mówili: jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Amen. Właśnie. Amen. Kiedy mamy świadomość tego, co Jezus powiedział o drzewie figowym w Ewangeliach, ale też i w Starym Testamencie, czy o winnicy, bo z kolei Łukasz, który opisuje drzewo figowe rosnące w winnicy i wino ogrodnika i gospodarza, przedstawia to podobieństwo w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza, 6 werset, czytam: i powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, aby szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Ciekawe jest to zobrazowanie drzewa figowego rosnącego w winnicy, ponieważ wiemy, że Izrael dosłownie był nazywany winnicą Bożą. To był oczywisty symbol Bożego ludu, chociażby Izajasz, 5 rozdział, był znany Izraelitom i mówił o tym wprost. Oczywiście to nie jest jedyne miejsce, które nazywa Boży lud winnicą, ale przeczytam ten Izajasza 5 rozdział. Pierwsze dwa wersety. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieże i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Ale w 7 wersecie czytamy: zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie Judcy ulubioną jego latoroślą. I potem mamy też przypowieści o dzierżawcach winnicy, które te porównania jednoznacznie utożsamiają winnicę z Bożym ludem, ale żeby było ciekawe, tutaj jest mowa o figowym drzewie. Drzewo figowe, o którym Łukasz mówi, było zasadzone pośród winnicy. Drzewo figowe z kolei utożsamiane było w tej przypowieści z Jerozolimą, która była położona pośród Bożego ludu. Co ciekawe, rzeczywiście w Izraelu praktykowano sadzenie drzew w winnicy i żeby było ciekawe, to wybierano dla drzewa figowego bardzo dogodne warunki w tej winnicy, żeby ono rosło. Czyli nie sadzano jej tam blisko domu, czy blisko bramy, czy gdzieś tam, gdzie było pod ręką takie drzewo figowe, tylko wybierano jakieś najbardziej odpowiednie, urodzajne miejsce do tego, żeby drzewo figowe zasadzić pośród winnicy. I tutaj ten obraz Łukasza pokazuje jakby tą praktykę mówiącą o tym, że przyszedł gospodarz, pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, aby szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Podobnie z tym drzewem figowym, o którym czytaliśmy, kiedy Jezus wyszedł z Betanii. Jezus podchodzi do drzewa figowego i nie znajduje na nim owocu. I w innych Ewangeliach jest napisane nawet, że nie był czas czy pora na figi, ale z wiedzy o drzewach figowych możemy dowiedzieć się, że one wypuszczały liście pod koniec marca i musiał być wtedy ten moment, blisko Paschy. Pascha w Izraelu była obchodzona na przełomie właśnie marca i kwietnia, czyli tak dosłownie jakby w tym czasie. Pod koniec marca drzewo figowe wypuszczało liście. I ten proces wzrastania liści następował tak szybko, że zaledwie one się pojawiły, to w ciągu tygodnia niemalże dorastały do swoich takich pełnych rozmiarów liście. Ale jednocześnie z liśćmi pojawiały się zalążki owoców, takie zawiązki, które świadczyły o tym właśnie, ile owocu przyniesie dane drzewo figowe. Więc jeżeli Jezus podchodzi do drzewa, które ma liście, a nie ma owoców, jednoznacznie stwierdza, że jest to drzewo bezużyteczne, mające tylko liście, nie mające owoców. Ale w tej przypowieści, w tym podobieństwie, które Łukasz przytacza, czytamy, że ten człowiek, który miał drzewo figowe w winnicy, przyszedł szukać na nim owocu, lecz nie znalazł i rzekł do winoogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym drzewie figowym owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze: panie, zostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli nie, wytniesz je. I zobaczmy, że te podobieństwo tego drzewa figowego do tej winnicy właśnie wprost pasuje do obrazu, który mówi Jezus w tej Ewangelii Mateusza, że Jezus przychodzi do Jerozolimy i mówi właśnie wtedy, w ciągu tego ostatniego tygodnia, wypowiada takie słowa: Jeruzalem, Jeruzalem, oto pragnąłem zgromadzić was jak kwoka swoje pisklęta, lecz nie chcieliście. I mówi: wasz dom pusty wam zostanie. Nawet mówi, że dlatego, że nie wydajecie owocu, oddam moje królestwo narodowi, który będzie wydawał owoce. I wprost możemy bez żadnego tutaj naginania czegokolwiek odnieść podobieństwo tego drzewa figowego do Jerozolimy, do której przyszedł Jezus, ale znalazł tylko liście. Bo ludzie nie mieli owoców. Słowa, które wypowiadali, były jedynie pustymi, bez pokrycia deklaracjami, nie łączącymi się ze znaczeniem tych słów, z prawdziwym znaczeniem tych słów. Oni śpiewali Hosanna królowi Dawidowemu: zbaw, ratuj, ocal, ale jak to nie było to ocalenie, o które im chodziło, to za 5 dni wołali ci sami ludzie: ukrzyżuj go, ten sam tłum. Ciekawe, że w Izraelu historycy odnotowują tak duże liczby pielgrzymów w czasie święta Paschy, że miasto kilkakrotnie powiększało swoją liczbę. Szacuje się nawet, że mogło być w tym czasie do 2,5 miliona osób w czasie święta Paschy. Tak wielki tłum przybywał na to święto. Więc no, niezliczona rzesza, właśnie jak czytaliśmy, która uległa jakiemuś entuzjazmowi, jakiejś takiej powierzchownej swojej takiej miłości, czy przywiązania, czy dostrzeżenia Jezusa, ale to były tylko liście tak naprawdę. I ta przypowieść doskonale pasuje z tym drzewem pośród winnicy, ponieważ winoogrodnikiem jest Jezus, tym gospodarzem jest Bóg i Bóg mówi do winoogrodnika: nie znajduję owocu od 3 lat. I wiemy, że służba Jezusa na ziemi trwała 3 lata. I co ciekawe, drzewo figowe, kiedy było zasadzone, dopiero po 3 latach zaczynało przynosić owoce. Jeżeli tego 3. roku nie przyniosło owoców, oznaczało, że prawdopodobnie nie jest drzewem, które będzie owocować. I ojciec zwraca się do Jezusa, do winoogrodnika, mówi: wytnij, na próżno po prostu ziemię zajmuje. Nie potrzebuje drzewa, które tylko wyraża swoją wartość przez przynoszenie liści. Ja potrzebuję drzewa, które przynosi owoce. I właśnie to są słowa, które Jezus powiedział do Jerozolimy. Dom wasz wam pusty zostanie, oddam moje królestwo narodowi, który będzie przynosił owoce. Bogu nie chodzi o liście, nie chodzi o powierzchowną wiarę, czy wierność, czy deklaracje, za którymi nie przychodzą konkretne owoce. Ale co widzimy? Niesamowitą cierpliwość ogrodnika. Ogrodnik mówi: Panie, pozostaw jeszcze ten rok. Miłość Boga jest niesamowita. Miłość Bożego Syna. Co mówi? Minął już czas, kiedy powinniśmy spodziewać się owocu na tym drzewie, ale okaż łaskę, przedłużmy szansę na przyniesienie owocu temu drzewu figowemu. I winoogrodnik mówi: ja jeszcze je okopię. Ja jeszcze je użyźnię. Ja jeszcze będę chciał pobudzić do wzrostu. Sprawię wszystko, co tylko w mojej mocy, żeby to drzewo przyniosło ten owoc. Mówi: jeśli nie, oczywiście wytniesz je. I kiedy widzimy Jezusa przychodzącego do Jerozolimy, widzimy właśnie na przykładzie tego drzewa figowego proroctwo, które wypowiedział do swojego narodu, do swojego ludu izraelskiego. Kiedy przychodzi, widzi tylko owoce, widzi tylko liście, nie owoce, mówi: niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I to było proroctwo, które odnosi się do Izraela. Tutaj Jezus już wyraża ten okres, który minie do pieszczenia jeszcze tego drzewa, bo wiemy, że Jerozolima była zburzona 40 lat później. Prawie 40 lat później. Że ten naród został ostatecznie zniszczony, zrównany z ziemią w 70 roku, kiedy Tytus, przyszły cesarz rzymski z legionami, po prostu zrównał Izraela z ziemią, zdobył wszystkie bastiony i w 70 roku również zdobył Jerozolimę, zrównując ją z ziemią, ponieważ opór był tak zażarty od lutego do lipca Jerozolima broniła się w tym 70 roku, ale ostatecznie w lipcu miała chyba potrójne mury, jakieś kolejne mury po prostu zostały przełamywane i reszta ludności, która ocalała, schowała się w świątyni, ponieważ ona była najwyżej położonym budynkiem w mieście i też dosyć takim potężnym, myśląc, że ocali swoje życie, chowając się w świątyni. Jednak te nadzieje były złudne, dlatego że wściekłość rzymskich żołnierzy właśnie z tego powodu, że tak długo stawiali im opór, wywołała taką nienawiść, że zdobyto również świątynię. Wszystkich pozbawiono życia. Ten wielotysięczny tłum, świątynię zrównano z ziemią, tak jak zapowiedział Jezus. I nie został rzeczywiście kamień na kamieniu. Dosłownie wypełniło się proroctwo przepowiedziane przez Jezusa w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. I kiedy Jezus wypowiada tutaj te przekleństwo do tego drzewa figowego, mówiąc, niech nie rodzi się z ciebie owoc na wieki, jest to taką zapowiedzią ostatecznego sądu nad tymi, którzy nie przynoszą owocu, a przynoszą tylko liście. Co ciekawe, to z liśćmi figowymi mamy już do czynienia w ogrodzie Eden. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, to czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale. Przestraszyli się po swoim upadku. Swojej jakiejś tam nawet nagości. Wtedy otworzyły im się oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Co ciekawe, jak zauważył to Charles Spurgeon, kaznodzieja baptystyczny, najsłynniejszy chyba w Londynie w XIX wieku, który powiedział, że pierwszy Adam przyszedł do drzewa figowego po liście, ale drugi Adam, którym jest Jezus Chrystus, przyszedł do drzewa figowego po owoce. Jeden przyszedł po to, żeby ukryć swoją nagość, ukryć grzech. Właśnie liście same w sobie wyrażają właśnie taki pozór, pozór takiej swojej urodzajności, bo wydaje się, że drzewo żyje, że skoro wydaje liście, to wszystko jest w porządku. Skoro są zielone, to znaczy, że drzewo jest odżywione, że ma wszystko to, czego potrzebuje. A jednak Jezus nie był zainteresowany liśćmi, był zainteresowany owocami. Co ciekawe, te przepaski, które Adam z Ewą upletli z liści figowych, wiemy, jak marnym było to odzieniem. I co zrobił Bóg? Bóg zamienił im te opaski z liści figowych, dając im odzienie ze skór. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Zobaczmy, jaka jest różnica między ubraniem uplecionym z liści, a ubraniem wykonanym ze skór. Oczywiście nie chodzi nawet o funkcjonalność, ale o trwałość, o bardziej odpowiedni materiał. No te liście są kruche, są po prostu bezwartościowe, nie mają praktycznie jakiejś użyteczności poza zasłanianiem czegoś i tylko imitują, można powiedzieć, prawdziwe odzienie, ale Bóg zatroszczył się, żeby mieli odzienie ze skór, ale żeby zdobyć skóry, trzeba było pozbawić jakieś zwierzę życia. Bóg tego dokonał, więc było to już taką może wskazówką, że człowiek jedynie w pozorny sposób może ukrywać swoje słabości, ale Bóg jest tym, który przez ofiarę potrafi w taki właściwy sposób ukryć czy zasłonić tą ludzką słabość, nagość, grzech, ten upadek. I kiedy Jezus w taki dosyć surowy sposób wyraża się tutaj o tym Bożym ludzie, ma to oczywiście o wiele szerszy kontekst niż ci pierwsi adresaci, do których były kierowane te słowa, ponieważ myślę, że wiele ludzi swoją pobożność wyraża w taki sposób, który porównywalny jest do tej pobożności narodu izraelskiego. Ta pobożność, która jest tylko jakąś formą, jakimś wyrażaniem swojej miłości czy wdzięczności do Boga przez słowa. Ale jeżeli za tym nie idą konkretne owoce, to nie znajdzie to w oczach Boga upodobania. Kiedy mamy pierwszego kaznodzieję w Nowym Testamencie, którym jest Jan Chrzciciel, to on głosi: upamiętajcie się i przynoście owoce upamiętania. Nigdy samo upamiętanie bez owoców nie jest właściwym upamiętaniem. Jezus nawet i faryzeuszy i Jan Chrzciciel również obłudników demaskował, mówiąc, że macie Boga tylko na ustach, ale nie macie Go w życiu. I nie ma upamiętania, czyli upamiętanie jest czymś, co człowiek przyjmuje jako Boże napomnienie, jako uświadomienie mu jego grzechów i dociera do niego ta prawda, że jest grzesznikiem, może ją po prostu wyznać, przyznać się przed Bogiem do swojej grzeszności, ale jeżeli nie ma za tym owoców upamiętania, jeżeli nie ma za tym odwrócenia się od tego, co uznał człowiek za grzeszne i przynoszenia tych dobrych owoców, nie ma to właściwego znaczenia. Dlatego tak często niektórzy kaznodziejowie mówią: nie kieruję w czasie ewangelizacji wezwań do ludzi, do podnoszenia ręki, jeżeli chcą przyjąć Chrystusa, albo do wychodzenia do przodu, bo nie interesuje mnie ich deklaracja, jeżeli ta deklaracja nie ma w sobie żadnego pokrycia. Mówi, co z tego, że człowiek przyzna rację głoszącemu, jak to nie przyniesie owocu w jego życiu. Mało tego, wiemy właśnie, że w taki sam sposób Jezus głosił nadejście Królestwa Bożego. Mówi, upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. W Ewangelię, która właśnie mówi o tym, że Jezus przez swoją ofiarę przyniósł przebaczenie z grzechów, ale też jednocześnie przez zmartwychwstanie daje nowe życie tym, którzy wierzą, którzy Go przyjmują. W taki sposób otwiera drzwi do swojego królestwa. Potem widzimy apostoła Piotra, który w trakcie zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie wygłasza swoje kazanie i mówi: upamiętajcie się i przyjmijcie chrzest, otrzymacie ducha. Dalej mówi właśnie dokładnie upamiętanie i nawrócenie, wymienia jako ten warunek zmiany w życiu człowieka. Muszą być owoce, które idą za deklaracją tych, którzy przyznają się do Boga czy przyznają się do Jego słów. Bez tych owoców jesteśmy tylko figowym drzewem posiadającym liście. Boże słowa przestrogi są, myślę, że bardzo takie uświadamiające nam dzisiaj również, że możemy w niewłaściwy sposób uwielbiać Boga. Możemy w niewłaściwy sposób szacować wartość naszego uwielbienia. Bo można grzech przykrywać liśćmi. Można przyjść do kościoła, można uczestniczyć w wielu formach życia kościelnego, a w swoim życiu pielęgnować grzech. I na zewnątrz można wydawać się człowiekiem pobożnym, nawet gorliwym dla Boga, ale w środku przez Boga być ocenionym jako ktoś, kto posiada liście. Zobaczcie, czy tak nie jest, że ludzie często, kiedy nie uporają się z jakimś grzechem w swoim życiu, kamuflują go przez jakieś inne formy aktywności wierzącego człowieka. Nigdy liście nie zastąpią owocu. Nigdy moja gorliwość dla Boga wyrażona publicznie, będę leżał krzyżem, będę pościł dniami i nocami i tygodniami, będę uważany był za człowieka wielce pobożnego, wielce oddanego, jeżeli nie przynoszę owocu upamiętania w swoim życiu przez grzech, który Bóg mi uświadamia, jeżeli nie odwrócę się od tego grzechu, jeżeli nie przyniosę owocu nawrócenia, uznania czegoś za grzech, co Bóg mówi, że jest grzechem, jeżeli nie odwrócę swoich ścieżek od tego grzechu, nie przynoszę owocu. I będę tylko sprawiał pozór, zasłonę dymną do robienia wrażenia na mnie, że rzeczywiście jestem człowiekiem oddanym Bogu. I myślę o tym jako o nas, o ludziach wierzących, którzy upadliśmy w jakiejś sferze, ale nie uporaliśmy się z tym upadkiem przez właściwe upamiętanie, przez wyznanie tego grzechu. Myślę o prostych rzeczach, takich jak zraniłem kogoś, mówiąc jakieś szkalujące rzeczy na czyjś temat. I jeżeli Bóg upomina mnie, że jest to grzechem, a jeżeli nie wyznam tego i nie przeproszę, będę się tłumaczył, że nie to miałem na myśli, ale że ja mówię same dobre rzeczy o tym człowieku, że ktoś mnie posądził o coś niewłaściwego i będę tworzył liście i będę produkował jeszcze więcej tych liści i będę pokazywał, że moje szczere oddanie Bogu jest w tym albo w tamtym i będę uciekał od właściwego owocu upamiętania przez, mówiąc młodzieżowym językiem, ściemianie, że wszystko jest w porządku, że ktoś się pomylił. I zobaczmy, czy jeżeli upomnimy kogoś, ale z taką braterską miłością, mając w sercu troskę o to, żeby on odwrócił się od tego, co jest złe, jeżeli przyjdziemy z miłością, jeżeli powiemy komuś, bracie, siostro, źle zrobiłeś, źle powiedziałeś, źle coś tam zdecydowałeś. I jeżeli ktoś ma troskę o to, żeby przynieść owoce, to powie, dziękuję ci, bracie, jeżeli tak myślisz. Ja chcę przyjąć twoje napomnienie. Ja nie będę uciekał od strofowania mnie przez Boga, który używa brata czy siostry do tego, żeby mnie po prostu prowadzić. Jeżeli będę zainteresowany przynoszeniem owoców w moim życiu, ale jeżeli będę zainteresowany przynoszeniem liści, to będę mówił, a ty jesteś lepszym ode mnie człowiekiem? Będę pokazywał na swoją sprawiedliwość, będę pokazywał na swoje uczynki, będę pokazywał na swoją pobożność, będę uciekał od właściwego sposobu rozwiązania tego problemu. I co gorsze, nigdy nie uwolnię się od brzemienia winy, od poczucia winy i mogę całe życie w Kościele spędzić na wielu aktywnościach, jeżeli właściwie nie pokutowałem z grzechu, nie przyniosłem owocu upamiętania, nie da mi to do trumny spokoju. I będę z tym chodził i będę udawał, że wszystko jest w porządku. Że naprawdę będę się angażował we wszystko, co będziesz chciał, bracie i siostro, pokazać, jak jestem pobożny. Tylko po to, żeby zasłonić swoją winę i swój grzech, jeżeli nie zrobię tego, co powinienem, we właściwy sposób. I Bóg mówi, to są liście. Możesz śpiewać godzinami Bogu na chwałę. Możesz Go uwielbiać całym gardłem, jak tylko jesteś w stanie. Jeżeli owocu upamiętania nie przynosi twoje życie, to jest to przez Boga ocenione jako liść, jako forma ukrywania prawdziwej swojej nagości. Ale Jezus nie chce liści. Nie chce tego dymu, nie chce tego takich fajerwerków, takich pokazowych form pobożności. Mówi, pokaż owoce. Pokaż owoce, że żyjesz tym słowem. Czy twoje życie przynosi owoce? I co on mówi wobec tych, którzy mają tylko liście? Mówi, przyjdzie czas, kiedy nie będziesz mógł urodzić owocu. Będzie czas, kiedy Bóg swoją cierpliwość, oczekiwanie zakończy. Ale wielka łaska jest w tym, że Jezus, nawet kiedy po ludzku ten czas wyznaczony na przyniesienie owocu mija, ogrodnik mówi, Panie, jeszcze ten rok, jeszcze go okopię, jeszcze będę go użyźniał słowem, będę posyłał do niego swoje słowo, swoją miłość, swoją troskę, może obudzi się do właściwego życia. Może otrząśnie się z tej swojej ułudy, z tego wrażenia, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest we właściwym miejscu. Jaka wielka miłość Boża. Jesteśmy, myślę, że w takim czasie, dopóki Bóg nas nie odwoła z tego świata, właśnie okładani Bożym Słowem, otulani Jego miłością, opiekowani się tym winoogrodnikiem, oczyszcza nas, prowadzi, kieruje przez różne doświadczenia, mniej czy bardziej chciane w naszym życiu, ale myślę, że prowadzi nas do siebie. W pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, czytamy o tym, że wielka jest właśnie, przepraszam, drugi rozdział Piotra, trzeci rozdział, drugi list Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty werset mówi, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Cierpliwość Boża wypełniania się obietnic Bożych dotyczących Jego przyjścia wydaje się być postrzegana jako zwlekanie przez Boga. Jego właśnie drugie przyjście. Ale Piotr mówi, nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. On po prostu chce w cierpliwości czekać na tych, którzy nie mają zginąć. Bo chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Taka jest wielka dobroć Boża, z której po prostu możemy czerpać łaskę Bożą. Ale w pierwszym Piotra 4,17 czytamy słowa ostrzeżenia właśnie do Kościoła kierowane, które mówił, nadszedł czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, jaki koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? Bóg rozpoczyna sąd. Te słowa, niech nie rodzi się z ciebie owoc na wieki, właśnie są już sądem nad tymi, którzy nie przynoszą owocu. W przypadku Jerozolimy to trwało jeszcze 40 lat. W naszym przypadku nie wiemy, jeżeli jesteśmy porównani, czy możemy porównać siebie do drzewa figowego, które jedynie przynosi liście, a nie przynosi owoców upamiętania, to nie wiemy, jak długo pozwoli nam Bóg jeszcze z cierpliwością patrzeć na nasze życie. To jest wielka zachęta dla mnie, by zbliżać się do Boga, który nawet w tak ponad miarę łaskawy sposób traktuje swój lud. To jest coś, co Bóg chce, aby było częścią naszego życia. Owoce, nie liście. I wdzięczny jestem naprawdę Bogu za ten werset, który uświadamia mi, na czym powinienem się koncentrować. Nie powinienem myśleć o tym, że moja duchowość ma być czymś takim właśnie docenianym przez innych, ma być czymś zauważanym przez innych. Bóg chce oczywiście, bym przynosił owoce. Owoce upamiętania, owoce bycia Jemu wiernym. Tym jest zainteresowany, tego będzie szukał, kiedy przyjdzie i ostatecznie rozprawi się z moim życiem, czy kiedy przychodzi, może właśnie przez to słowo, napominając mnie, czy rzeczywiście moje życie przynosi owoce. Tym jest zainteresowany Jezus Chrystus. I naprawdę jest to dla mnie zachętą, bo wiem, że Boża cierpliwość ma swoje granice, ale też jest komunikowana swojemu ludowi przez swoje słowo, przez swoje sługi. Bóg najpierw oczywiście wyraża słowo ostrzeżenia, słowo zachęty, słowo przyciągające go do siebie, zanim ostatecznie podejmie decyzję o tym, że zakończy czyjeś życie, czy w taki ostateczny sposób osądzi je. Bogu chwała niech będzie za to właśnie, że taki jest. I uwielbiam Go za to. Amen.